To prawda, że bardzo często nie wiemy, o co się modlić. To jest też taki problem związany z fochem, jaki wiele osób ma wobec Boga, bo modliłem się i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. To nigdy nie jest prawda. Bóg zawsze odpowiada. Bardzo często przedstawiamy Panu Bogu gotową listę gotowych już rozwiązań, zostawiając mu tylko malutkie miejsce na dole na pieczątkę i podpis. I to jest problem. Chrześcijanie, ci prawdziwi, autentyczni, jak mówił Benedykt XVI, zawsze byli w mniejszości, są w mniejszości i będą w mniejszości, ale ta mniejszość będzie zawsze kreatywna, bo ta mniejszość ma Ducha Świętego.
Tajemnica Ducha Świętego, część pierwsza.
Gdyby Bóg był na naszym poziomie, gdybyśmy mogli Go ogarnąć naszym rozumem, dla mnie byłby to dowód, że nie mamy do czynienia z Bogiem i nie o Bogu mówimy. Jeżeli mówimy o Bogu, to jest normalne, że w pewnym momencie musimy rozłożyć ręce i powiedzieć dalej, dalej nie potrafię.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Ojciec Maciej Sierżputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Skąd wiadomo, że istnieje Duch Święty?
Przede wszystkim z objawienia, z Pisma Świętego. Sam Chrystus, cała Jego historia jest przepełniona Duchem Świętym. Ten Duch Święty objawiał się powolutku. On się pojawia na samym początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju. Duch, który unosi się nad wodami. Później przez cały Stary Testament ten Duch pojawiał się, ale świadomość Ducha Świętego, Jego rola, nie była zbyt jasna. Jasna stała się na pewno w Nowym Testamencie. Jest to objawienie Boga jako Trójcy przy chrzcie Chrystusa, przepiękne, kiedy Syn Boży wychodzi z wody po chrzcie, otwiera się niebo, Duch Święty zstępuje jakby gołębica. Tutaj jest cała symbolika, która odnosi nas do potopu, ten gołąb, który zwiastuje, że te niebezpieczne wody opadły, że jest ziemia. I ten Duch Święty, jakby gołębica, zstępuje na Chrystusa, prawdziwego człowieka, wypełnia go, ogarnia. Duch Święty w Bogu jest miłością, jest czystą miłością. Jest ten człowiek ogarnięty Duchem Świętym i Ojciec, który patrzy na tego swojego Syna w doświadczeniu swojej miłości i mówi, jaki on jest piękny, jaki on jest cudowny, to jest mój Synek umiłowany. To jest obraz, objawienie Trójcy Świętej, bardzo wyraźne, bardzo konkretne, które dla ludzi wierzących i nie tylko jest takim konkretnym wskaźnikiem istnienia Ducha Świętego.
Z Księgi Rodzaju. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
Stary Testament bardzo wyraźnie głosił Ojca, Boga Ojca.
Tak.
Syna dość niejasno. Nowy objawił Syna i pozwolił dostrzec bóstwo Ducha Świętego. Grzegorz z Nazianzu nazywa taki rozwój pedagogiką boskiego zstępowania. Doczytałam. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze bóstwa Ojca i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, kiedy jeszcze bóstwo Syna nie było uznane. Zatem Kościół odkrył Ducha Świętego na trzecim miejscu, czyli jako ostatniego z Trójcy Świętej, ale to jest objawienie osoby Boga. Czyli Duch Święty jest osobą boską. Myślę, że mylimy, skoro Duch to Duch. Nie, to jest osoba boska.
Tak, tutaj jest problem. Problem związany z naszą wizją osoby. Wynika z naszego doświadczenia ludzkiego. My z rzeczywistością kontaktujemy się, wchodzimy w relacje poprzez zmysły. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy, dotykamy, że mamy ciało. Drugi człowiek, druga osoba ma zawsze ciało, ma tę formę cielesną. No ale przecież gdyby tak pomyśleć, bez wchodzenia w wielkie filozofie, to, że ja mam ciało, takie, a nie inne, że mam taki, a nie inny kształt nosa, uszu, kolor włosów, kolor oczu, nie ma żadnego wpływu na moje bycie osobą. Ja jestem osobą, ponieważ działam, ponieważ zachowuję się, ponieważ mam konkretne umiejętności, które czynią mnie osobą. To pozwala mi wchodzić w relacje. Tutaj to nasze ludzkie doświadczenie nas ogranicza. Ale gdyby tak poczytać sobie troszeczkę Nowy Testament, poszukać Ducha Świętego, co on robi, jakie działania podejmuje, Duch Święty zachowuje się jak osoba, Duch Święty naucza, podpowiada, sugeruje, działa, mówi. Duch Święty jest przedstawiony bardzo wyraźnie jako osoba.
Posiada rozum, emocje i wolę. I to możemy doczytać w Piśmie Świętym.
Tak, w Ewangeliach, w listach, w Dziejach Apostolskich, które ta księga jest nazywana Ewangelią Ducha Świętego.
Duch Święty myśli i wie. Pierwszy list do Koryntian. Można go zasmucić. List Świętego Pawła do Efezjan. Powiedzieliśmy, że Duch Święty jest Bogiem, jest trzecią osobą Trójcy Świętej. To są prawdy, które głosi Kościół. Duch wstawia się za nami. Duch Święty podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą. I tutaj wielu by zaczęło polemizować. No to skoro podejmuje decyzje ze swoją wolą, a my mamy wolną wolę, to się nie kłóci?
Absolutnie. Duch Święty podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą, czyli z wolą Boga, bo to, co myśli Ojciec i Syn, to myśli Duch Święty. To, co myśli Syn, myślą i Ojciec, i Duch Święty. No, to jest ogromna tajemnica oczywiście Boga, jedynego w Trójcy, ale tam, gdzie działa jeden, tam działa pozostałych dwóch. To nie jest tak, że któraś tam z osób Trójcy Świętej ma swój interes na boku i swoją działalność, absolutnie, oni są zawsze razem. Natomiast tak, Duch Święty podejmuje działania zgodnie ze swoją wolą, ale to nie znaczy, że pozbawia nas wolności, absolutnie. Duch Święty działa zgodnie ze swoją wolą, ale wobec wolności człowieka no, musi się zatrzymać, chce się zatrzymać, bo inaczej przestałby być miłością. Bóg zostawia człowiekowi zawsze wolną wolę, ale nie zostawia człowieka. Zawsze towarzyszy nam Bóg. Nie ma tego stylu narzucania się, wciskania z butami w nasze życie. Nie, nie, On nam pokornie towarzyszy. Podejmując działania zgodnie ze swoją wolą, tak, ale pewnego rodzaju granicą dla Niego, którą On respektuje, ponieważ kocha, jest moja wolność. Ale On mi towarzyszy, bo to przede wszystkim jest Jego wola.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
Chrystus obiecał nam takiego ducha, mówił, że przyśle do nas Pocieszyciela, Ducha Świętego, który pociesza, i doradcę.
Imię Ducha Świętego, które daje mu sam Chrystus, czyli Pocieszyciel, przyjdzie Duch Święty, Pocieszyciel, Paraklet, tak to brzmi w języku greckim, który wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Chrystus mówi te słowa w 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, czyli jesteśmy już w czasie ostatniej wieczerzy i to są słowa najważniejsze. To jest to, co mówi Chrystus, przeżywając czas ostateczny, więc no, mówi naprawdę rzeczy ważne. Dwukrotnie zapowiada przybycie Pocieszyciela w 14 i 16 rozdziale, to jest cały czas ostatnia wieczerza. To dziwne słowo paraklet. W języku łacińskim, myślę, że to będzie nam bliższe, brzmi to advocatus, czyli adwokat. Paraklet, parakaleo, czyli ten, który jest wezwany blisko. Tak samo adwokat, advocatus, ten, który zostaje wezwany blisko. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj trzeba zrozumieć troszeczkę, w jaki sposób odbywały się procesy w tamtych czasach. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj oskarżony siedzi na ławie oskarżonych, natomiast w jego imieniu wypowiada się ekspert, adwokat, ten, który zna prawo, zna wszystkie kruczki prawne, wie jak się poruszać, jak wypowiadać itd., itd. Natomiast wówczas, i widać to pięknie w procesach świętego Pawła, oskarżony bronił się sam. Jeżeli potrafił, wychodziło mu to, natomiast jeżeli nie, to jeżeli miał przyjaciela lub mógł sobie pozwolić na wynajęcie parakleta, adwokata, wzywał takiego człowieka blisko siebie i ten człowiek, ten adwokat, ten paraklet, ten pocieszyciel stawał obok niego i nie mówił w jego imieniu, mówił mu na ucho, sugerował, co ten człowiek ma odpowiadać wobec zarzutów. I to jest niesamowite. Duch Święty działa dokładnie w taki sposób. Staje obok ciebie i mówi ci na ucho, jakie odpowiedzi masz dać wobec wyzwań, które stawia ci życie. Tutaj oczywiście jest konieczne doświadczenie Ducha Świętego, bo to nie jest magia. To nie jest tak, że nagle przychodzi jakiś trud, człowiek się budzi zgodnie z przysłowiem, jak trwoga to do Boga, zaczyna wzywać i Duch Święty przychodzi od razu i jest na twoje rozkazy, usługi, tak jakby był duchem Aladyna wychodzącym z lampy. No nie tak to działa. To jest doświadczenie, które przeżywają ludzie i naprawdę je przeżywają, którzy mają stałą relację z Bogiem, są w tej przyjaźni z Duchem Świętym, doświadczają tego parakleta, tego pocieszyciela, który ma nas wszystkiego nauczyć. On faktycznie nauczy nas wszystkiego.
Trzymam w ręku Ewangelię według świętego Jana i znalazłam ten cytat, 14 rozdział, 16 akapit. I ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I dalej 26. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, ten was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. No i dalej z 15 rozdziału. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, ten złoży świadectwo o mnie. Przeczytałam takie słowa i bym prosiła o rozwinięcie. Bóg Ojciec to Kreator, zrozumiałe. Jego zadaniem jest tworzenie. Syn Boży, Jezus, to Chrystus, który zbawił świat, jest Odkupicielem. No a Duch Święty to Uświęciciel. Wypełnia dzieła stworzenia. Co to znaczy, ten Uświęciciel?
Ciekawe by było, i myślę, że warto to zrobić, pochylić się troszeczkę nad pojęciem świętości. To znaczy, w jaki sposób my w ogóle myślimy o świętych. Bardzo często, w takim ogromnym uproszczeniu, my opowiadamy historię zbawienia w taki sposób. Pan Bóg stworzył świat. Stworzył go dobrym, harmonijnym. I jako ukoronowanie tego dzieła stworzenia stworzył człowieka. Człowiek jest tym najbardziej wyrafinowanym stworzeniem Pana Boga, na jego obraz, na jego podobieństwo. No ale człowiek, no niestety, zepsuł wszystko, dał się zwieść złemu duchowi i w ten sposób grzech wszedł w historię zbawienia, w historię człowieka. Konsekwencje grzechu rozlały się, jest ta eskalacja grzechu w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. No i wtedy Pan Bóg postanowił naprawić wszystko, nie tak jakby naprawił człowiek. Tu piękny jest ten opis potopu. Widać, że to jest po prostu hipoteza. Tam Bóg jest taki ludzki, Bóg, który popełnia błędy, Bóg, który się przyznaje do błędu. No, to opis, który jest hipotezą, co zrobiłby Bóg, gdyby był człowiekiem. Gdyby był człowiekiem, Bóg zalałby wszystko, zniszczyłby wszystko i zaczął od nowa. To jest taki nasz sposób na rozwiązywanie rzeczy trudnych. Przerwać te relacje, zacząć coś nowego, po co się męczyć i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg przyjął inną logikę, logikę odkupienia, to znaczy przysłał swojego Syna, który wszedł w nasz grzech, On, który nigdy grzechu nie popełnił, wziął sobie ten grzech, doświadczył go do końca, zrozumiał, przeżył, czym jest, jak straszny jest grzech człowieka, wziął to na siebie, umarł na krzyżu, w ten sposób nas zbawił, zmartwychwstał, jeszcze chwilę pokręcił się po ziemi, powiedział dużo rzeczy ważnych, po czym powrócił do Ojca i w końcu się zatrzymał, zasiadł po Jego prawicy w niebie. No i teraz nie wiadomo, no powstała jakaś taka dziura, jakaś taka luka, więc żeby jakoś ją wypełnić, no to poślijmy jeszcze Ducha Świętego. To nie jest tak, to jest tak, że od samego początku planem Boga było poprowadzić historię tak, aby w końcu móc wypełnić człowieka swoim duchem, bo człowiek, bo ty i ja istniejemy po to, i to jest pierwszy punkt katechizmu Kościoła katolickiego, Bóg stworzył człowieka po to, aby człowiek stał się uczestnikiem jego szczęśliwego życia, a szczęście Boga to jest Duch Święty, bo w Bogu jest życie. To jest Trójca Święta, jest Ojciec i Syn, którzy żyją wspólnie, ale to życie to jest nieustanna relacja, nieustanne dawanie sobie siebie w tej relacji. Ta relacja, ten dar z siebie dla drugiego, to jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy. Oczywiście mówimy w pewnych kategoriach, jakoś próbujemy to sobie porównać do czegoś, do naszych ludzkich doświadczeń. No jest to zawsze niedoskonałe, ale to jest Bóg. To jest w tej definicji świętego Jana. Bóg jest miłością. Także to jest bardzo ważne, żeby w ogóle mówić o świętości, że każdy człowiek istnieje po to, żeby Bóg wypełnił go swoim duchem. To nadaje sens naszemu życiu i to jest ogromna radość człowieka, jednocześnie brak tego doświadczenia, ucieczka przed nim, niezgadzanie się z nim, jakaś ignorancja w tej przestrzeni, no jest najgłębszym nieszczęściem człowieka.
To dlatego święty Paweł mówił, żebyśmy żyli według ducha, a nie ciała.
Jasne, są te dwa rozdziały listu do Rzymian, bardzo, bardzo ważne.
Z listu do Rzymian. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa, Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze ciała śmiertelne mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyni.
To jest to, o czym przed chwilą ojciec mówił, czyli to nie tylko dziedzictwo, ale cel życia człowieka.
Cel,
czyli
przeznaczenie.
Przeznaczenie, żeby żyć i umrzeć w duchu, z duchem.
Dokładnie. Tak, tak, ale ja bym chciał może troszeczkę prościej, bo oczywiście o świętości można mówić w przeróżny sposób. Rozmawiamy o Bogu, więc trzeba naprawdę stanąć pokornie wobec tych tematów. Gdyby Bóg był na naszym poziomie, gdybyśmy mogli go ogarnąć naszym rozumem, no dla mnie byłby to dowód, że nie mamy do czynienia z Bogiem i nie o Bogu mówimy. Jeżeli mówimy o Bogu, to jest normalne, że w pewnym momencie no, musimy rozłożyć ręce i powiedzieć dalej nie potrafię.
Bóg nas przekracza, zawsze się wymyka, nawet jak nadamy mu pewne cechy.
Oczywiście, chociaż nie jest prawdą, że Boga nie można poznać. Bóg się nie ukrywa przed nami, Bóg jest po prostu większy od nas, ale to, co Bóg nam powiedział w Jezusie Chrystusie, to tak naprawdę wszystko, tam jest cała prawda o Bogu. To znaczy, że Chrystus jest Słowem. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, Słowo stało się ciałem, które my możemy czytać. Także no Chrystus...
A Duch Święty nam to Słowo wyjaśnia.
Tak, Duch Święty nam, tak jak Pan Jezus mówi, Duch Święty nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem i objawi wam rzeczy przyszłe. Duch Święty jest tym, który nas wprowadza w prawdę o Bogu, objawia nam ją, bo tak się Boga poznaje. Boga poznajemy poprzez doświadczenie. Dlatego no biedni są ci ludzie, którzy decydują o tym, że Boga nie ma, podejmują taką decyzję, no ale na bazie czego? Kiedy z nimi rozmawiam, okazuje się, że nigdy nie mieli doświadczenia, nie próbowali doświadczyć. Zatrzymują się na rzeczach oczywiście ważnych, jak najbardziej. Wielokrotnie takim postanowieniem odejścia od Boga, czy decyzją, że Bóg nie istnieje, są doświadczenia trudne, nasze, ludzkie. Utrata kogoś bliskiego, choroba, cierpienie. Długie modlitwy, które pozornie nie dały żadnych rezultatów, bo osoba, za którą się modliłem, i tak odeszła. Skandal wywołany przez jakiegoś kapłana, osobę konsekrowaną, rzeczy tego typu. Ale kiedy rozmawiamy, okazuje się, że nigdy ze strony tej osoby, tego ateisty, który zdecydował, że Boga nie ma, tak naprawdę nie było takiego zrywu, żeby rzucić się, żeby zaryzykować, żeby zaufać Panu Bogu, żeby zrezygnować troszeczkę ze swojego ludzkiego rozumowania i pozostawić troszeczkę na boku tę ludzką logikę, ludzkie kategorie i tak naprawdę się rzucić. Zgodzić się na doświadczenie. No, Boga się doświadcza, Boga się nie wylicza równaniami matematycznymi, to nie tak działa. I kiedy zaczynam mówić o świętości przy okazji homilii, kazania, rekolekcji, kiedy pada słowo świętość, ludzie bardzo często się zawieszają. Więc ja teraz się nauczyłem opatrywać to wszystko wstępem. Mówię, słuchajcie, ja teraz powiem słowo, które wywoła w was reakcję pewnie jakiegoś zamknięcia, utraty czujności. Proszę, nie śpijcie, słuchajcie. Otóż, jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Wielu z nas słyszało to zdanie. Co to znaczy? No właśnie ci święci, ci wybrani, ci wyselekcjonowani, wyposażeni w specjalne dary, bo no jesteś powołany do świętości. Ja, ależ nie, no ja jestem biednym grzesznikiem, ja przecież nigdy w życiu. Święci to święci, no ja to ja. Tak jakby w chrześcijaństwie były kategorie, tak jakby była kategoria A, B, C, D. Są święci, ci A, ci najlepsi i potem jesteśmy my. No nie, no ilu jest świętych, którzy nie zostali ogłoszeni przez Kościół oficjalnie, ani błogosławionymi, ani świętymi, ale... Ja osobiście otarłem się o przynajmniej dwie osoby, które umarły no, w opinii świętości i dla mnie te osoby są święte, są w niebie, są u Pana Boga. Nigdy nie zostaną ogłoszone w sposób oficjalny przez Kościół, bo no, nie dokonały dzieł jak takich wielkich, które miały ogromny wpływ na historię, na Kościół, ale te osoby, które się z nimi zetknęły, doświadczyły ich świętości. Także...
Kto to był?
Jedna to ksiądz, kapłan rzymski.
Ojciec kilka lat spędził w Rzymie.
Kilkanaście, trzynaście. W każdym razie Don Antonio, który mi bardzo dużo pomógł i no, wielu, wielu osobom, naprawdę święty, bardzo pokorny, mało znany, ale święty. Druga osoba, troszeczkę bardziej znana, wyszła nawet książka, tłumaczenie na język polski, wydaje mi się 2 lata temu, Chiara Curbella Petrillo, młoda mama, która zdecydowała się na urodzenie najpierw pierwszego syna z wadą genetyczną, który zmarł jej na rękach, później drugiego, chociaż wiadomo było, że tak samo się skończy ta historia, również zmarł. Trzecia ciąża, zdrowy chłopak, no ale w czasie ciąży jej na języku odkryto bardzo agresywną formę nowotworu, który zaczął dawać już przerzuty. Ona nie zgodziła się na chemioterapię. Urodziła zdrowego syna i zmarła. Zmarła w opinii świętości. W tym momencie, z tego co słyszałem ostatnio, po tak krótkim czasie rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Mogę powiedzieć, że byłem w pobliżu świętej, która prawdopodobnie będzie wyniesiona na ołtarze w sposób taki oficjalny. No a poza tym no, byłem na obiedzie z Janem Pawłem II, dokładnie rok przed jego śmiercią i to był luty 2004 roku. Wówczas na obiedzie, kiedy Ojciec Święty dowiedział się, że jest Polak w tym gronie księży, zapytał się skąd jestem, powiedziałem od duchaczy z Bydgoszczy. Powiedział, o, 25 marca będziecie diecezją. No zdziwiłem się, bo nie miałem żadnych informacji z Polski, więc mogę się pochwalić, że o utworzeniu diecezji dowiedziałem się od świętego dzisiaj Jana Pawła II.
To Duch Święty, uświęciciel, uświęca, prowadzi do świętości.
Tak, bo ta świętość to nie jest nic takiego niezwykłego. No właśnie, mówiliśmy o tym, że w chrześcijaństwie nie ma kategorii A. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Święty to człowiek, który daje się porwać, jest w doświadczeniu miłości Ojca. A miłość Ojca to Duch Święty. My żyjemy w czasach Ducha Świętego. Wszystko to, co się w nas dzieje, Bóg obecny jest w nas, w każdym z nas, w swoim duchu. Dlatego, że Bóg jest duchem. Bóg może się dawać, może istnieć jako dar, może być darem dla nas. My jesteśmy w doświadczeniu Ducha Świętego. Eucharystia to Duch Święty, który działa, który przemienia chleb w ciało Chrystusa, a wino w jego krew. Duch Święty jest tym, który, no, sama nazwa, samo imię, Duch Święty, ten, który uświęca, ten, który, no właśnie, co robi, czym jest ta świętość? Świętość to zanurzenie w Bogu, przytulenie do Boga. Duch Święty daje nam to doświadczenie, wprowadza nas w życie Boga. Wydaje się to takie gadanie trochę mistyczne, trochę wysokie. No, zdaję sobie z tego sprawę, ale ci wszyscy, którzy słuchają tych słów, doświadczyli Boga, wiedzą o czym mówię, bo jest to doświadczenie wielu, wielu osób. Chrześcijanie, ci prawdziwi, autentyczni, jak mówił Benedykt XVI, zawsze byli w mniejszości, są w mniejszości i będą w mniejszości, ale ta mniejszość będzie zawsze kreatywna, bo ta mniejszość ma Ducha Świętego, jest prowadzona przez Ducha Świętego. Przeciwieństwem świętego nie jest grzesznik. Grzech jest wpisany w naszą drogę do świętości. W doświadczeniu grzechu my doświadczamy Boga, który jest miłością, który jest miłosierdziem i przebaczeniem. Gdybym nie upadał, takie słowa jak miłość byłoby dla mnie to słowo jedynie teorią, ale na pewno nie doświadczeniem. Chrześcijaństwo jest na pierwszym miejscu doświadczeniem, jest spotkaniem, jest religią spotkania, nie prawa, nie zasad. Spotkania z Bogiem żywym, z Bogiem prawdziwym. Bycie z tym Bogiem, bycie w doświadczeniu tego Boga, to znaczy bycie świętym.
Z psalmu 139. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek, i wszystkie drogi moje są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Ducha Świętego nie widać, ale jak podpowiada Biblia, Duch Święty ukrywa się albo ukazuje pod wieloma postaciami. Przychodzi jako łagodny albo silny powiew wiatru, jak gołębica. Święty Paweł mówi, Duch modli się w nas, Duch jak woda. Duch Święty w Wieczerniku objawił się jako języki ognia. Wiele tych postaci.
Może bardziej niż postaci i symboli, bo no właśnie mamy do czynienia z Duchem. Boga Ojca jakoś tam możemy sobie wyobrazić. Pamiętam, u mojej babci wisiał obraz Boga Ojca, takiego dosyć surowego staruszka. No Jezusa Chrystusa tutaj w ogóle nie mamy problemu. On sam nam zostawił to oblicze siebie przybitego, przytwierdzonego do krzyża. Na Duch Święty, no właśnie, taki trochę nieuchwytny, nieznajomy, nie wiadomo kim jest, gdzie jest, czym jest. Dlatego Pismo Święte posługuje się tymi symbolami. Tych symboli jest dużo. symbol, to znak, który nas odsyła do rzeczywistości innych, otwiera nam horyzonty szerokie. Mówi nam o treściach, które przedstawia, które ukrywa w sobie. Otóż gołębica to potop, czyli Noe, który wypuszcza gołębicę. To nie jest gołąb podwórkowy, który może być troszeczkę agresywny i walczący o swoje. Tutaj jest mowa o gołębicy. Gołębica jest łagodna, jest pokorna. Zstępuje jak gołębica. No właśnie, ta gołębica, która zostaje wysłana przez Noego i powraca z gałązką oliwną w dziobie, jest to znak, że wody, złe wody potopu opadły i już widać drzewa, czyli no już jest nadzieja, że niedługo ziemia się osuszy. Ciekawy jest tutaj święty Ambroży, który w opisie stworzenia świata widzi duchowy rozwój człowieka i w ziemi, z którą dzieją się różne rzeczy podczas stworzenia i również później podczas potopu, Ambroży widzi człowieka. W obrazie ziemi widzi człowieka, czyli ten człowiek, który jest zalany złem, bo wody w kulturze żydowskiej to jest zawsze obraz zła, siedlisko zła. Wody, które ogarniają człowieka, są te konsekwencje grzechu, opadają. W końcu gołębica wylatuje, nie wraca. To znaczy, że znalazła swoje lądowisko. Święty Ambroży mówi, no, Duch Święty, który znalazł swoje lądowisko w człowieku. Także to jest ten pierwszy obraz. Jest oczywiście ogień, języki ognia. To jest ten ogień miłości, który staje się językiem. Ogarnięci Duchem Świętym mówią z pasją. Ogień, który wypala to, co jest niewłaściwe, to, co jest niepotrzebne w naszej mowie. Duch Święty, który uczy nas, jak mamy mówić. Tak, żebyśmy mówili z miłością, żebyśmy mówili słowa dobre, bo w naszych rozmowach często jest mnóstwo słów złych, atakujących, agresywnych. Duch Święty jest wiatrem. To w opisie zesłania Ducha Świętego oprócz ognia jest ten obraz, symbol wiatru, który jest gwałtowny, jest tak mocny, że wstrząsa całym domem. No i właśnie tutaj jest ten dualizm. Z jednej strony Duch Święty jest łagodny, jest jak gołębica, która delikatnie ląduje. Z drugiej strony potrafi być ogniem, wichrem, bardzo mocnym, silnym. No ale tak to jest z Duchem Świętym. On działa zgodnie ze swoją wolą, pozostawiając wolną wolę mi. Ale kiedy ja go wpuszczę do mojego życia, o, wtedy staje się wiatrem i ogniem i wstrząsa całą moją strukturą ludzką, czasami ją burzy, ale tylko po to, żeby wybudować coś nowego, coś piękniejszego.
Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Dar mówienia językami. Ta modlitwa w językach. Kiedyś uczestniczyłam w takiej mszy świętej. Chyba to była odnowa w Duchu Świętym, gdzieś obok mnie ludzie, którzy zaczęli mówić w bardzo niezrozumiałym dla mnie języku. Zaczęli się w ten sposób modlić. Czy to o to chodzi?
W tym fragmencie absolutnie nie. Tutaj jest nawiązanie bardzo wyraźne do wieży Babel, gdzie ludzie, pchani pychą, która jest matką wszystkich grzechów, zdecydowali się zbudować wieżę, aby dotrzeć do Boga, ale nie w sensie dotrzeć do Boga, żeby być z Nim, tylko dotrzeć do Boga, żeby zrzucić Go z Jego miejsca. To jest cały czas grzech pierworodny. Zajmij miejsce Boga, stań się Bogiem, ale bez Boga. W tym momencie Pan Bóg miesza języki. Jest ten obraz wieży Babel, tego opowiadania, gdzie Pan Bóg miesza języki, żeby ludzie nie mogli się dogadać, ale no to jest konsekwencja tego ludzkiego dążenia do zajęcia miejsca Boga. To nie jest język, dla którego zostaliśmy stworzeni i który rozumiemy. Język grzechu nie jest naszym językiem, mimo że my go nieustannie używamy, ale nie dla tego języka zostaliśmy stworzeni. Także wszystko się miesza, przestajemy się rozumieć. Tak jak w Księdze Rodzaju, zaraz po grzechu człowiek przede wszystkim ukrywa się i zaczynają się wzajemne oskarżenia. Adam oskarża Ewę, Ewa oskarża węża. Wszyscy się oskarżają. Tak samo tutaj. No to jest dokładnie ten obraz. Człowiek, który jest kompletnie zamieszany w sobie, nie rozumie się. Niby wypowiadamy te same słowa, mówimy w tym samym języku, w sensie języka polskiego, francuskiego. Niby mówimy w tym samym języku, ale kompletnie się nie rozumiemy. Natomiast ta cała sprawa modlitwy w językach, no ja tutaj nie jestem żadnym ekspertem. Uczestniczyłem również w modlitwach charyzmatycznych, wspólnot charyzmatycznych, gdzie ten fenomen modlitwy w językach, no w jakiś sposób jest obecny. Tutaj trzeba rozróżnić dwa rodzaje tej modlitwy w językach. To jest tak zwana glosolalia, modlitwa w językach, gdzie jedną taką formą jest ta, która też została zanotowana w historii ojca Pio, gdzie on otrzymywał specjalny dar, na przykład dla spowiedzi świętej, kiedy zaczynał rozumieć i mówić w języku angielskim, którego w ogóle nie studiował nigdy w życiu i nie znał go. Także dla tych momentów otrzymywał taki dar mowy w innym języku. Natomiast no, na tych spotkaniach modlitewnych często jest to dar, który opisuje zresztą święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, on o tym mówi. Pierwotny Kościół, który modlił się w ten sposób taki bardzo w Duchu Świętym, bardzo żywy, bardzo autentyczny. Nie chcę mówić, że osoby, które się nie modlą w taki sposób, nie modlą się autentycznie. Jest to pewna forma modlitwy, doświadczenia Ducha, który zgodnie z tym, co mówi święty Paweł, Duch Święty, który modli się w nas, i wyraża słowa, jęki, których nie można wyrazić słowami.
Z pierwszego listu do Koryntian. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości, słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu. Innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo. Innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
To wszystko musi być i jest dla życia wspólnotowego, dla wspólnoty, która się modli. Więc jest ten dar języków. Słowa. No, czasami, tak jak mówiłem, no, jest to jakiś konkretny język, często nie. Często są to dźwięki, śpiew. Tutaj bardzo często jest odwołanie właśnie do tych słów świętego Pawła. Duch Święty, który wstawia się za nami i trudno to wyrazić słowami. To modlitwa Ducha Świętego. Święty Paweł o tym mówił w liście do Rzymian, tak. Jest to jakiś śpiew serca, poryw serca, który oczywiście trzeba weryfikować, bo ja spotkałem osoby, które bardzo, bardzo chciały dar języków, jakoś nie dawały rady go otrzymać i wymyśliły sobie, że go mają, bo no to wystarczy
a
zacząć wydawać.
A jak to rozpoznać, że ma ten ktoś taki dar?
No właśnie, no w tej wspólnocie, tak jak czytaliśmy, jeżeli ktoś otrzymuje dar języków, to jest też ktoś, kto otrzymuje dar poznania tych języków. Ale mówię,
To nie musi być kapłan.
Nie, oczywiście, no ale ja sobie też nie wyobrażam, żeby w takiej wspólnocie nie było kapłana jako opiekuna, kierownika duchowego.
A ojciec ma taki dar?
Nie, tak naprawdę nigdy go nie szukałem. Nie jest to mój styl modlitwy.
Czym jest tak zwane zaśnięcie w Duchu Świętym? Co to takiego? Kiedy dochodzi do takiego stanu?
Nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o wspólnoty charyzmatyczne, a znowu mam wrażenie, że ten fenomen szczególnie, przynajmniej no, ja jakoś spontanicznie, intuicyjnie wiążę go ze stylem modlitwy charyzmatycznej, którego próbowałem. Nie mam nic przeciwko, naprawdę, jeżeli te grupy są prowadzone solidnie, jest tam ekipa animatorów, jest obecność kapłana, wydaje mi się, że jak najbardziej. Ale ja osobiście ze spokojem rozeznałem, że nie jest to mój styl modlitwy. Nie potrafię się tak modlić i nie odnajduję się w tego typu modlitwie spontanicznej, takiej bardzo emocjonalnej, uczuciowej. Natomiast to, co zostało mi przekazane od osób, które przeżyły tak zwane zaśnięcie w Duchu Świętym, od kapłanów, którzy od lat zajmują się odnową, jeżeli jest to autentyczna sprawa, nie jakaś emocjonalna, natomiast jeżeli naprawdę jest to działanie Ducha Świętego, to chodzi o to, żeby faktycznie ta osoba w pewien sposób zasnęła. Znaczy ten, kto śpi, nie broni się. Ta osoba po prostu jest poddana. I wówczas Duch Święty może w niej dokonać swojego dzieła, czegoś dotknąć, coś uzdrowić. Nie jest to wbrew woli tej osoby, bo jeżeli ktoś naprawdę doznaje zaśnięcia w Duchu Świętym, tak naprawdę, mówię z tego, co mi mówiono, to jest to zgodne z wolą tej osoby, bo ona jest na to gotowa i ona tego chce. I wówczas Duch Święty dotyka tę osobę, która w pewien sposób śpi.
Widziałam często dzieje, kiedy kapłan błogosławi i modli się nad tą osobą, nakłada ręce.
Tak.
To wtedy.
No ale myślę, że tutaj lepiej byłoby porozmawiać z kimś, kto ma bezpośrednie doświadczenie tych rzeczy.
Z listu do Rzymian. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Duch Święty obecny jest w modlitwie. I bardzo lubię ten cytat, gdzie mowa jest o Duchu Świętym, który, jak my nie potrafimy się modlić, to Duch Święty modli się za nas. On wie, czego pragniemy, czy co chcemy wyrazić, a nie za bardzo nam to wychodzi na modlitwie. Możemy być pewni, że przedstawi to Bogu tak, jak trzeba, że zrozumie, o co nam chodzi.
To prawda, że bardzo często nie wiemy, o co się modlić. Nam się wydaje. To jest też taki problem związany z fochem, jaki wiele osób ma wobec Boga, bo modliłem się i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. To nigdy nie jest prawda. Bóg zawsze odpowiada. I mówi to Pan Jezus bardzo wyraźnie. Mówi, jeżeli wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec wasz niebieski, który daje każdemu z was to, co dla niego naprawdę dobre. I to jest problem. My jesteśmy tak przywiązani do naszych planów, naszych projektów, naszych pomysłów, że kiedy się modlimy, tak naprawdę bardzo często przedstawiamy Panu Bogu gotową listę gotowych już rozwiązań, zostawiając mu tylko malutkie miejsce na dole, na pieczątkę i podpis. No i tutaj rola Ducha Świętego. Duch Święty, jeżeli naprawdę podejmuje z nim współpracę, on z jednej strony prowadzi mnie do poznania tego, o co naprawdę powinienem się modlić i pokazuje mi, że Bóg mi naprawdę odpowiada. Daje mi to, co dla mnie naprawdę dobre. A z drugiej strony dopełnia tej mojej biednej modlitwy i przedstawia ją Bogu. No w tym naszym ludzkim doświadczeniu to jest tak, że jeżeli ja bełkoczę i mam obok siebie człowieka, który mnie bardzo dobrze zna, jest moim przyjacielem od lat, wie w jaki sposób się wypowiadam i rozumie mnie świetnie, więc on może osobie, która stoi obok, próbuje zrozumieć ten mój bełkot, może powiedzieć, słuchaj, no on powiedział to i to. To tak jak mama, która ma małe dziecko i to dziecko zaczęło dopiero mówić. Przychodzisz do takiego domu i słuchasz tego dziecka, które mówi ba, 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 a mama mówi nie, ono powiedziało to i to. Mama go rozumie, jest blisko, bardzo dobrze go zna. Tak samo jest z Duchem Świętym.
Duch Święty działa, kiedy chce, gdzie chce, daje komu chce, ile chce, ale my mamy prosić Ducha Świętego, prosić o dary. Prorok Izajasz modlił się tak. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. To Jezus Chrystus jest tą różdżką i tak. Odroślą, na której spoczywa Duch. Do tych 6 darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa, Septuaginta i Wulgata, czyli Biblia grecka i łacińska, dołączyły dar pobożności i w ten sposób powstała modlitwa o 7 darów ducha. Przyjrzyjmy się tym darom. 7 darów. Jakie muszę spełnić warunki, żeby je otrzymać?
Właściwie żadnych. Chrzest Święty. Chrzest Święty daje nam pełnię tych darów. Oczywiście w możliwości. To nie jest tak, że one są w nas pełni rozwinięte. To nie jest eksplozja tych darów. W Chrzcie Świętym otrzymaliśmy Ducha Świętego, no tam otrzymaliśmy Ducha, tam otrzymaliśmy życie Boże, ale w możliwości. To jest tak, jakbyśmy otrzymali prezent, czy całą serię prezentów, które są zapakowane i w tym sensie chrzest jest sakramentem możliwości. Później następuje cały proces wychowania chrześcijańskiego, wychowania do wiary, gdzie dzieci, które dorastają, zaczynają przyglądać się temu wszystkiemu. Jeżeli jest tam opieka rodziców, prowadzenie dobre, jest ten rozwój wiary, jest harmonijny. To znaczy również wliczam w to bunt, który jest ważny w wieku młodego człowieka, który bardzo często jest buntem wobec Boga, wobec schematów, struktur, ale to jest ważne. Ja przynajmniej przeżyłem go i dla mnie był to ważny moment mojego życia, z którego dzisiaj bardzo często czerpię. Jest sakrament bierzmowania, który w naszym kościele katolickim został oddzielony znacząco od sakramentu chrztu świętego. Nasi bracia prawosławni udzielają wszystkich 3 sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie i najświętszy sakrament jednocześnie, kiedy dziecko jest małe zazwyczaj. U nas jest ta różnica w czasie również dlatego, żeby sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, żeby ten młody w jakiś sposób już używając własnego rozumu potwierdził wiarę, którą otrzymał i którą stara się wyznawać. I w tym sakramencie bierzmowania, który jest w Kościele katolickim udzielany kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat po udzieleniu Chrztu Świętego, ten sakrament faktycznie niesie z sobą specjalną łaskę, uczy sztuki używania darów, które każdy z nas już ma, już otrzymał w Chrzcie Świętym. Pokazuje, w jaki sposób odpakować te paczki, żeby te dary w nas stały się eksplozją.
Pamiętam, jak ujęły mnie wspomnienia pewnej osoby dotyczące Jana Pawła II. Ta osoba mówiła, że święty Jan Paweł II codziennie modlił się o dary Ducha Świętego. On codziennie prosił o rozum, codziennie prosił o mądrość, o męstwo, o bojaźń Bożą, o pobożność. W jakiś sposób zawstydziłam się, że przecież tyle razy narzekam, że a to znowu się nie wydarzyło, to nie stało się tak, jakbym chciała, nie zachowałam się tak, jak trzeba, ale ja nie prosiłam. Ja nie prosiłam, ja nie wstaję rano i nie proszę o Ducha Świętego. Myślę, że to wiele by w naszym życiu zmieniło, pomogło. Gdybyśmy tak codziennie prosili na przykład o rozum i o mądrość, o umiejętność. Proszę Ojca, no tak chociaż chwila. Kilka zdań na temat każdego z darów. Tym siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce Ducha Świętego, o których mało się mówi, o których zapominamy, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
To znaczy może tak, faktycznie modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o dary jest niesamowicie ważna. Padło to pytanie, co mamy robić, żeby otrzymać te dary? No, my dary mamy. Także tutaj nie chodzi o to, żeby modlić się i prosić o to, żeby Duch Święty dał nam te dary. Trzeba prosić o to, żeby Duch Święty bardziej niż dał, ożywił w nas. W wyznaniu wiary mówimy, wierzę w Ducha Świętego Pana i ożywiciela. Nie mówimy dawcy darów, bo On już te dary nam dał. My teraz wierzymy i podejmujemy współpracę i ta przygoda jest z Duchem Świętym, który ożywia w nas życie wiary, ożywia to, co w nas już złożył. I teraz tak, są dary. Dary, które otrzymaliśmy, dary, na które nie możemy zasłużyć, po prostu my je otrzymujemy, bo Bóg jest dobry, bo Bóg nas kocha i Bogu na nas zależy. Jest te siedem darów. Są owoce Ducha Świętego, to jest piąty rozdział Listu do Galatów. Są cnoty teologalne, też nie możemy o nich zapomnieć. Wiara, nadzieja i miłość, to jest dar Ducha Świętego i to są te stałe dyspozycje, które my mamy, które uzdalniają nas do wchodzenia w relacje z Bogiem. Także Pan Bóg tak naprawdę daje nam wszystko, żebyśmy my mogli wchodzić w relacje z Nim. I teraz tak, ja bym chciał zaproponować taką lekturę. Jesteśmy teraz w roku Ducha Świętego, więc ta nasza rozmowa o Duchu Świętym, ale przede wszystkim od nowa powrót, czy w ogóle odkrycie modlitwy do Ducha Świętego, możliwości zwracania się do Ducha Świętego, proszenia o dary, rozmowy z Nim, spędzania z Nim czasu, to jest niesamowicie ważne. No żeby tutaj tego typu owoce pojawiły się po tym roku, dwóch latach właściwie duszpasterskich, które są poświęcone Duchowi Świętemu. W każdym razie to, co mnie ujęło i odkrycie, którego dokonałem, oczywiście nie sam, została mi poddana pomoc przyjaciela, kapłana z Rzymu, który zaproponował mi takie podejście do tematu darów. Otóż Duch Święty jako lekarstwo, jako plaster miodu, jako kropla oliwy, która leczy rany, które zadał nam grzech. Jest siedem grzechów głównych, jest siedem darów Ducha Świętego. I to jest duchowość świętego Filipa Neri, patrona Rzymu, który przez wiele, wiele lat odbywał pielgrzymkę do siedmiu rzymskich bazylik. I ta pielgrzymka związana była z głęboką medytacją, rozważaniem z jednej strony grzechów, z którymi człowiek przychodzi na świat. Sytuacja człowieka dzisiaj jest sytuacją człowieka po grzechu. My żyjemy w tych konsekwencjach pogrzechowych i rany grzechu, siedem grzechów głównych. To nie jest tak, że ktoś jest pozbawiony jednego, ma sześć, ma cztery, ma trzy. Nie, mamy wszystkie siedem grzechów głównych. Siedem darów Ducha Świętego. Święty Filip pokazuje, jak każdy dar Ducha Świętego jest konkretnym lekarstwem. Otrzymujemy go, żeby ten dar w nas leczył konkretny grzech. Także tutaj ja zamiast tłumaczyć, odsyłam, bo oczywiście można każdy dar opisać w dwóch słowach, ale mi osobiście nigdy to nie wystarczało, nigdy tego nie mogłem zrozumieć i boję się, że słuchacze słyszą, że mądrość to zdolność do... że to jest tym, że to jest tamtym i nie wiem, no ja od października prowadzę w naszym ośrodku tutaj w Bydgoszczy katechezy o Duchu Świętym i to są katechezy, które trwają po dwie godziny, czasami nawet trochę dłużej. jedna taka katecheza dwugodzinna nie wystarczy, żeby omówić dobrze dwa dary Ducha Świętego.
Czyli zadajemy zadanie domowe.
No, ja bym był właśnie tak za tym, żeby zadać
zadanie. Ale na jedno Ojca namówię. Proszę wyjaśnić, jak to się dzieje, że bez Ducha Świętego nie ma konsekracji, nie ma mszy świętej, nie ma sakramentów. Niektórym bardzo trudno w to uwierzyć, że kapłan nie trzyma zwykłego opłatka w ręku, że nie polawa głowy dziecka zwykłą wodą, nie wypowiada, udzielając ślubu, sakramentu małżeństwa, po prostu zwykłych słów, jakieś tam formułki, że opłatek to opłatek, wino to po prostu wino. Wielu ludzi dotyka ten problem niewiary w obecność Ducha Świętego, ale dzięki tej niewierze, także samych kapłanów, jesteśmy świadkami cudów, cudów eucharystycznych. Ojciec wierzy w przeistoczenie, w moc sakramentów, że to Duch Święty. Podczas konsekracji co się dzieje?
No ja mam taką świadomość, że po tych prawie 19 latach kapłaństwa ja cały czas dorastam do wielkości tych momentów i to, czego bardzo się boję i staram się wystrzegać ze wszystkich sił, to wpadnięcie w jakąś rutynę, jeżeli chodzi o Eucharystię. To jest ogromne niebezpieczeństwo, które, zdaję sobie sprawę, grozi nam kapłanom. Bo to się dzieje każdego dnia. My każdego dnia stajemy przy ołtarzu, o różnych porach dnia. Czasami jest to bardzo wcześnie. I faktycznie, no ja nieraz jestem trochę zaspany, bo przedłużyły się zajęcia wieczorne, bo trzeba było szybko wstać rano, wcześnie. Czasami dzieje się dużo rzeczy i nagle pojawia się ta Eucharystia. I faktycznie, no ja osobiście staram się bardzo uważać i bardzo mocno pracować nad tym, żeby absolutnie, no nie mieć nic wspólnego z tym, co nazywa się rutyną, przyzwyczajeniem, codziennością, bo no właśnie Eucharystia jest moją pracą. Kapłan nie jest pracownikiem, kapłan jest osobą powołaną, jest osobą konsekrowaną, jest tym, który dotyka ogromnych tajemnic. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, no nie jest to jakaś norma w sensie przenikania ciepła, promieni, nie wiem, jakby skaner przyjeżdżał, kiedy trzymam w rękach ciało Chrystusa i zdaję sobie z tego sprawę, ale czasami są takie momenty, kiedy Pan Bóg daje taką łaskę głębszego wniknięcia w to misterium i wtedy pojawiają się łzy, przychodzi wzruszenie, ale nie o to tutaj chodzi, bo nie na uczuciach, nie na emocjach opiera się relacja z Bogiem, ale na takim solidnym doświadczeniu wiary. Wierzyć, to znaczy oprzeć się na czymś solidnym. I tutaj ja jestem Panu Bogu wdzięczny za takie potwierdzenie, jakie mi daje tej niesamowitości tego momentu. Z drugiej strony jakoś specjalnie tego nie szukam. Kiedy przychodzi, przychodzi. Dziękuję Bogu. Ja dziękuję Mu za każdą Eucharystię. Staram się do niej przygotować i staram się chociaż chwilę spędzić czasu na dziękczynieniu. Muszę się przyznać, że jakaś taka świadomość, że to Duch Święty działa w tym momencie, może nie wyodrębniam tego działania, że to właśnie Duch Święty i o nim myślę, chociaż w słowach, w samych słowach konsekracji we mszy świętej są te słowa. To jest prośba o Ducha Świętego, ześlij Twojego Ducha. Kiedy kapłan wyciąga ręce, modli się o Ducha Świętego. Także oczywiście, że to się pojawia, ale w tym momencie nie ma takiego logicznego myślenia, że teraz dobrze, teraz się modlę do Ducha Świętego, teraz. Jest to dzieło Boże, Bóg, który działa, no bo to zawsze Bóg działa. Oczywiście, że w Duchu Świętym Eucharystia cała jest sprawowana, oddana Ojcu, bo cała jest ofiarą, którą składa się Ojcu, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
I tam naprawdę jest krew. I naprawdę jest ciało Chrystusa.
Tak.
Amen.
Amen.
Z listu do Hebrajczyków. Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeżeli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Thank you.
Naszym gościem był
ojciec Maciej Sierzputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Fragmenty z Pisma Świętego czytał Piotr Majewski. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, w życiu nie zawiódł nigdy mnie. Na rękach nosił, szanował każdy mój krok, przecierał mi szlak i karczował lasy, bym widział cel. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, w bólu i smutku ze mną był. Pocieszał z krzyża, ukradkiem liczył me łzy, uwalniał od zła i wyprawiał ucztę, gdy chciałem przyjść. Ojcze, wierzę Ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, skoro z miłości zbawił mnie. Zostawił ziarno i mocno podlał je krwią. Nasienie na siew niech zapada w duszę i daje plon. Ojcze, wierzę Ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Ojcze, wierzę, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Potężny, potężny jest nasz Pan. Wierny, wierny jest nasz Pan. Łaskawy, łaskawy jest nasz Pan. I godzien wszelkiej chwały. Niech wszystko, co żyje, Ciebie chwali. Wszystko, co żyje, nigdy nic nie może równać się z Tobą, wielki, potężny.
przez Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.